With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Trwa Wielki Post. Aby dobrze przygotować się na nadejście Zmartwychwstałego Pana, zapraszamy Was dzisiaj na ostatnią ze sześciu wielkopostnych archiwalnych pogadanek ojca Korneliana Dende. Tytuł jej brzmi Pokutnicy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela palmowa, na którą Ojciec Święty zaprasza do Rzymu przedstawicieli młodzieży całego świata, wprowadza nas w najpoważniejszy tydzień w liturgicznym roku Kościoła. W tym tygodniu przeżywamy uroczyste tryduum paschalne. Wielki Czwartek, ostatniej wieczerzy, Wielki Piątek, męki i śmierci Pana Jezusa i Wielką Sobotę. Wielką Sobotę adorujemy Chrystusa spoczywającego w grobie i uczestniczymy wieczorem Wigilii Paschalnej. Po tej Wigilii następuje uroczysta rezurekcja. Wszystkie obrzędy Kościoła Wielkiego Tygodnia przypominają nam, że Chrystus do końca nas umiłował, to jest aż do ofiary krzyża. Miłość naszego Zbawiciela osiągnęła swój szczytowy punkt Wielki Piątek w chwili śmierci na krzyżu. Ale Chrystus okazał nam swą nieskończoną miłość już w dniu swego narodzenia. W przeciwieństwie do nas nie przyszedł On na świat po to, żeby żyć, lecz po to, aby umrzeć. Narodzi się po to, aby umrzeć za grzechy nasze i pojednać nas z Bogiem. Prorok Izajasz zapowiedział mękę sługi Bożego cierpiącego 600 lat przed tym historycznym wydarzeniem. Zapowiedział, że Mesjasz będzie przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Liturgia Wielkiego Tygodnia ułatwia nam wejście w mękę naszego Zbawiciela i wzywa nas do dobrowolnego przyjmowania cierpień, jakie spotykamy na drodze naszego życia ziemskiego dla dopełnienia męki Chrystusowej. Miłość Zbawiciela sprawi, że cierpienia nasze nie będą źródłem rozpaczy i buntu, nie pójdą na marne i nie będą daremne. Złączone z męką Zbawiciela nabiorą mocy zbawczej za grzechy nasze i grzechy świata. Kościół, Matka nasza, od zarania dziejów wskazuje nam bohaterskie postacie mężów i niewiast owianych duchem pokuty i stawia nam je za wzór do naśladowania. Przypomnę niektóre z nich w pogadance pod tytułem Pokutnicy. Tajemnicza pieśń Izajasza o cierpiącym słudze pańskim tchnie głęboką nadzieją. Oto się powiedzie mojemu słudze, wsławi się, wysunie się na czoło i będzie bardzo wywyższony. Podobnie jak wielu przeraziło się na jego widok, rzeczywiście oszpecony nie wyglądał na człowieka, a jego postać nie była podobna do ludzi, tak zdumieją się liczne narody z jego powodu. Królowie zamkną swe usta, bo ujrzą coś, czego im nie opowiadano i dowiedzą się, czego nie słyszeli. Sługa pański wypełni swe posłannictwo przez ubóstwo, cierpienie i opuszczenie. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? Na kimże się ramię Pana objawiło? On wyrósł jak pęd na murze, jak korzeń z wyschłej ziemi. Nie miał on wdzięku ani piękna, żeby na niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał. Zgardzony i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, zżyty z cierpieniem. Jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony, tak iż mieliśmy go za nic. Cierpienie sługi pańskiego ma wielki sens, bo przyjął je dobrowolnie jako zastępczą ofiarę przebłagalną za winy nasze. Tymczasem on wziął na siebie nasze cierpienia. On dźwigał nasze boleści, a myśmy patrzyli nań jak na uderzonego, chłostanego przez Boga i upokorzonego. On został przebity za nasze przestępstwa, zmiażdżony za nasze grzechy. Przyszła nań kara dla naszego zbawienia i przez jego rany jesteśmy uzdrowieni. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas poszedł swoją drogą, a Pan zwalił na niego grzechy nas wszystkich. Był dręczony i pozwolił się upokarzać i nie otworzył ust swoich. Jak baranek, którego się prowadzi na zapicie, jak owca, która milczy wobec strzygających ją, nie otworzył ust swoich. Cierpiący sługa przyjmuje śmierć jako ofiarę za grzechy ludu. Po udręce i po sądzie został usunięty. I kto będzie myślał o jego losie? Został bowiem zgładzony z krainy żyjących. Za grzechy mojego ludu został na śmierć zamęczony. Po ciężkich cierpieniach sługa pański będzie rzeczywiście zabity i pogrzebany. Przypadł mu grób z bezbożnymi i z bogatym jego mogiła, choć nie popełnił nieprawości i nie było kłamstwa na jego ustach. Posłannictwo sługi cierpiącego będzie prawdziwą i rzeczywistą misją Bożą. Pan przygotuje mu nagrodę i wywyższenie. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeżeli złoży swe życie na ofiarę przebłagalną, zobaczy długowieczne potomstwo. I wola Pana spełni się przez niego. Po udręce swej duszy ujrzy światło i nasyci się swym dobrem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. On poniósł grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami. Obrzędy Wielkiego Tygodnia i opisy męki Zbawiciela podane przez ewangelistów utożsamiają postać cierpiącego sługi z Jezusem Chrystusem, który umarł za grzechy nasze na krzyżu na Golgocie. Ten wyjątkowy tydzień ułatwia rodzinom, rodzicom i ich dzieciom godne odprawienie spowiedzi i przyjmowanie komunii wielkanocnej. adorację i ucałowanie krzyża w Wielki Piątek i nabożne rozważanie i modlitwę przy odwiedzaniu grobu Pańskiego w Wielką Sobotę. Męka Zbawiciela ułatwi nam prowadzenie pokutnego życia za przykładem tylu świętych, którzy swą religijność czerpali z mocy Krzyża Chrystusowego. Pierwszą pokutnicę nawrócił i wskazał nam sam Chrystus. Jest nią święta Maria z Magdali. Pan Jezus wypędził z niej 7 złych duchów i od tego dnia nie przestała żałować za swe występki. Znamy cudowny opis ewangeliczny, jak pewnego dnia wsunęła się niepostrzeżenie na salę biesiadną w domu bogatego i wpływowego faryzeusza Szymona, który podejmował mistrza ucztą. Jako wielka grzesznica, powszechnie znana, nie miała prawa wstępu na salę. Weszła więc chyba od tyłu, od kuchni i, żeby jej nie poprzedzono, natychmiast przypadła do nóg Jezusa. Łzami skruchy zraszała jego stopy, wycierała je włosami i namaściła wonnym olejkiem, nie przestając je całować. Nie bała się złych języków ani pogardliwych spojrzeń, bo pokora jest formą pokuty. Nie wstydziła się łez, bo były one jednocześnie nie tylko wyrazem smutku, lecz także miłości i radości z nawrócenia. Był to niezwykły widok. Dumna niegdyś kobieta, teraz pokutnica, włosami wycierała zakurzone stopy Zbawiciela z wdzięczności za uwolnienie jej z samego dna poniżenia i nędzy moralnej. Nie powiedziała ani słowa. Znała dobrze wymowę gestów. Jej łzy, pocałunki, włosy, wonny olejek przemówiły bardziej niż słowa. Wyrażały skruchę, a skrucha jest uduchownioną pokutą. Swą postawą i gestem Maria Magdalena wyraziła prawdę, że prawdziwa pokuta jest niczym innym jak kształtowaniem nowego życia. Nie jest aktem negacji, lecz czynem twórczym. Taka jest najgłębsza istota i sens pokuty. Patrząc od wewnątrz, pokuta jest nieopisaną radością i najwyższą szczęśliwością. Maria Magdalena była do końca życia przeniknięta duchem pokuty. Widzieliśmy ją pod krzyżem Jezusa na Kalwarii, a potem, według legendy, zakończyła swe pokutne życie w południowej Francji, w grocie Le Saint-Bon, gdzie, opłakując swe grzechy, kontemplowała oblicze zmartwychwstałego Jezusa, które Zbawiciel pozwolił jej oglądać w poranek wielkanocny. Prawdziwa pokuta to nade wszystko miłość. Chrystus w domu faryzeusza uroczyście powiedział o niej: odpuszczają się jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Słowa te brzmiały jakby obietnica raju. Były kanonizacją Marii jeszcze za życia. Chrystus oświadczył: zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Uczyniła to w duchu pokuty. Po dziś dzień w kaplicach świętej Marii Magdaleny, jak na przykład w jej pięknej kaplicy na wzgórzu w lesie na Kalwarii Pacławskiej, młodzież składa oznaki pokuty. Po ostrych kamieniach, na kolanach, tysiące młodzieży obchodzi obraz świętej Marii Magdaleny, prosząc ją o dar czystego, pięknego i niewinnego życia w obecnym zepsuciu moralnym. W historii Kościoła mamy inne i liczne przykłady surowej pokuty, na przykład świętej Małgorzaty z Kortony z XIII wieku, a więc z czasu świętego Franciszka. A w nowożytnych czasach surową pokutę nawróconego oficera francuskiego, Karola de Foucault, czy świętego brata Alberta Chmielowskiego. Święty brat Albert Chmielowski, ziemianin i artysta-malarz, zrezygnował z przywilejów, jakimi cieszyli się ziemianie. Zrezygnował z zaszczytnej kariery malarza. Nie dokończył słynnego obrazu Oto człowiek, Ecce Homo, by ratować radykalnie oblicze umęczonego ich Chrystusa przy tuliskach dla bezdomnych, najbiedniejszych kobiet i mężczyzn. Od samego początku chrześcijanie, za przykładem świętego Pawła Apostoła, czerpali swą religijność z męki Chrystusa i z jego świętego krzyża. Chlubili się tym świętym znakiem. Święty Franciszek z Asyżu rozbudził w Kościele nabożeństwo do człowieczeństwa Chrystusowego, do radosnej tajemnicy narodzenia Bożego Dzieciątka i do umęczonego Chrystusa na krzyżu. Krzyż z kościółka świętego Damiana, z którego przemówił cierpiący Chrystus do Franciszka słowami „Idź, napraw mój kościół”, stał się symbolem zakonu franciszkańskiego. Święty Bonaventura, wielki organizator zakonu franciszkańskiego i kardynał kościoła, pisał dzieła o męce Pana Jezusa i zredagował godzinki o męce pańskiej dla króla Francji świętego Ludwika IX. Jak święty Franciszek, uznał on, że fundamentem życia duchowego jest upodobnienie do ukrzyżowanego Zbawiciela. Franciszkanie odbudowali i ożywili religijność ludzi świeckich na tajemnicy Chrystusowego człowieczeństwa, Chrystusa Boga Człowieka, Słowa, które stało się ciałem. Godzinki o męce pańskiej święty Bonaventura rozpoczął od wezwania: pójdźcie uwielbiać Chrystusa pojmanego i wyszydzonego, ubiczowanego i ukrzyżowanego. Ukazał w nich miłość Boga objawioną przez Chrystusa na krzyżu. Szczep winny jest obrazem Chrystusa w męce. Podobnie jak latorośl, tak i Chrystus zostaje związany, przybity do krzyża i zraniony. Na krzyżu jest on jednak mistycznym szczepem, który nas chroni boskim cieniem swej nauki, uwesela czerwonymi kwiatami swej miłości i ubogaca owocami swoich zasług. Możemy z ufnością przystępować do tego źródła miłosierdzia, bo Chrystus nie po to został wywyższony na krzyżu, aby tym, którzy chcą przyjść do Niego, utrudnić dostęp, ale po to, aby wszyscy łatwo mogli Go znaleźć. Zbliż się więc do tego raju z ufnością. Po wyciągniętych ramionach cierpiącego poznaj Jego miłość, która cię zaprasza do wzajemnego uścisku. Nie może człowiek mówić, że przynależy do ciała głowy, gdyby z głową nie był współumęczony. My, którzy pragniemy być prowadzeni z ziemi do nieba, najpierw zjednoczmy się z głową węzami męki, abyśmy przez to doszli do więzów miłości i stanowili z Nim jedno. W męce i przez czerwień męki okazał się najbardziej i w sposób nieporównany żar miłości tego, który mimo, że boleśnie został zniekształcony, to w niczym nie ulżył sobie w srogiej tłoczni męki. Naśladuj mi wielkim tygodniem miłość Marii, Matki Bożej, do ukrzyżowanego, która ogarnięta była uczuciem nadmiernego współcierpienia, a jej serce najświętsze zostało przeszyte mieczem potężnego bólu. Ona to, żyjąc, współumierała, znosząc ból okrutniejszy od śmierci. Bok Chrystusa został przebity dlatego, aby dla nas otworzyło się wejście. Serce Twoje zostało dlatego zranione, abyśmy w tej winnicy mogli zamieszkać bezpiecznie. Ale serce to jest również zranione po to, byśmy przez widzialną ranę dojrzeć mogli niewidzialną ranę miłości. Przylgnijmy do Chrystusa ukrzyżowanego w duchu i w ciele. Pełny bowiem rozwój chrześcijańskiego życia łaski jest uzależniony od śmierci w nas człowieka grzechu. Krzyż daje nam poznać znikomość świata, przypomina nam sąd Boży, śmierci karę piekła i zwraca nas ku górze, ku radości niebieskiej. Męka bowiem Chrystusa pobudza nas do umiłowania Boga i wyrzeczenia się grzechu. Kieruje nas ku nowemu życiu z Chrystusem zmartwychwstałym. Na swej drodze oczyszczającej rozważajmy mękę Chrystusa. na drodze oświecającej naśladujmy ukrzyżowanego, który dał nam najpełniejszy wzór doskonałości aż do ofiary z własnego życia. Wreszcie, na drodze jednoczącej, niech miłość krzyża przemieni nasze życie, byśmy upodobnili się do ukrzyżowanego, bo tylko wtedy możemy spodziewać się współudziału w jego zmartwychwstaniu. Pielgrzymujmy więc do Boga przez Chrystusa ukrzyżowanego. W taki sposób wypełnimy wstrząsające wezwanie Chrystusa, a ja, gdy będę podwyższony na krzyżu, pociągnę wszystkich ku sobie.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
W liturgii mszy świętej Niedzieli Palmowej przeżywamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków Hosanna. Zbawiciel wiedział, że wiwatujący na jego cześć tłum wkrótce zwróci się przeciw niemu i będzie wołał przed Piłatem: ukrzyżuj go! Wiedział również, że opuszczą go uczniowie, jako ubogi i pokorny Mesjasz, cierpiący sługa, który nie zasłonił swej twarzy przed zniewagami. Wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Uczynił to z posłuszeństwa dla swego Ojca i z miłości dla nas, abyśmy byli zbawieni. W czasie czytania Ewangelii rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według opisu świętego Marka.
W Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Triduum Paschalne.
Triduum Paschalne to trzy najważniejsze dni całego roku liturgicznego i rozważamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek usłyszymy serdeczne wezwanie Chrystusa: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Zbawiciel zaprasza nas do uczty miłości, do Komunii Świętej, pokarmu wyzwolonego ludu Bożego Nowego Przymierza, który On ustanowił. W kościołach, które urządzają Boży Grób, po wieczornej mszy świętej celebrans przenosi Najświętszy Sakrament do tak zwanej ciemnicy i tam odbywa się adoracja na pamiątkę oczekiwania Pana Jezusa przez noc na wyrok śmierci, który zapadł w piątek.
W piątek przypada drugi dzień Triduum Paschalnego.
Wielki Piątek Męki Pańskiej dobry łotr usłyszał z ust konającego na krzyżu Zbawiciela pełną nadziei obietnicę: jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Od niepamiętnych czasów Wielki Piątek, jako dzień męki i śmierci Chrystusa na krzyżu, jest dla chrześcijan dniem żałoby i postu. Kościół w tym jedynym dniu nie sprawuje Eucharystii, ale rozważa mękę i śmierć Pana Jezusa i adoruje z miłością krzyż. Śmierć Chrystusa nie była klęską i przegraną. nie przyszła niespodziewanie, ale była w centrum Bożego planu odkupienia ludzkości od grzechu. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i była opromieniona blaskiem chwały zmartwychwstania. Centralnym nabożeństwem tego dnia po rozważaniu męki Pana Jezusa jest adoracja krzyża i komunia święta wszystkich uczestników tej liturgii. Po komunii świętej w tradycji liturgii polskiej jest procesja do Bożego grobu z monstrancją z Najświętszym Sakramentem, przysłoniętą białym przejrzystym welonem, którą kapłan ustawia na tronie i rozpoczyna się adoracja Chrystusa spoczywającego w grobie. Wierni w Wielką Sobotę odwiedzają w kościołach groby pańskie i adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
W sobotę przypada trzeci dzień Triduum Paskalnego.
W Wielką Sobotę nie sprawuje się liturgii. Jest to dzień oczekiwania w ciszy i skupieniu na zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu w wielu parafiach kapłani święcą pokarmy wielkanocne, tak zwaną święconkę, olar albo święcone, przynoszone przez wiernych. Skorzystajcie z tej okazji, aby przybliżyć swoim dzieciom i wnukom religijny wymiar świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także aby zapoznać je z polskimi tradycjami i zwyczajami świątecznymi.
Wigilia paskalna w sobotę wieczorem jest już rozpoczęciem obchodów Wielkanocy.
Bierzemy udział w liturgii światła, na którą składa się poświęcenie ognia, zapalenie paschału i orędzie wielkanocne. Zapalona świeca paschalna oznacza zmartwychwstałego Chrystusa. Blask chrystusowego światła rozświetla wszelkie ciemności grzechu i zła. Czytania biblijne przypominają nam Paschę, czyli przejście Boga przez dzieje człowieka i przejście człowieka wraz z Chrystusem z niewoli grzechu do chwały, ze śmierci do życia, z niewoli szatana do wolności synów Bożych. Po poświęceniu wody chrzcielnej i odnowieniu obietnic Chrztu Świętego, liturgia mszy świętej głosi nam po długim okresie postu najradośniejsze wydarzenie. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja!
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.